Ona mówi, czy pan zrobi to, co ja zrobię? Ja wiem, co pani doktor powie. Niech pan go zawinie w kod i go wsadzimy do pogotowia, bo nie wolno zwłok przewozić. Powiem, że w czasie drogi nam umarł. Ja mówię, słowo pani doktor. Powinąłem go w kod na ręce i po schodach na dół wsadziłem go do tego pogotowia. Ona siadła obok, pojechaliśmy na medycynę. Przyjechałem do domu.
Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze opowieści, 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 opowieści. To miał być kolejny odcinek z serii Szybkie pytania do eksperta, w ramach której przepytuję specjalistów czy specjalistki z różnych dziedzin związanych z szeroko rozumianą kryminalistyką. To miał być szybki, czyli krótki odcinek. Tymczasem mój gość, doskonale znany wam kapitan Czechanowski, stary, znakomity szkieł w stanie spoczynku, mistrz wspomnieniowej anegdoty, zamienił swoje odpowiedzi w bardzo smaczną gawędę o swoim zawodzie. Nadstawcie uszu i posłuchajcie o początkach milicyjnej pracy, o ważnych oraz najgorszych momentach, które mocno zapadły kapitanowi w pamięć, o tym, co się śni jego żonie. W tym materiale znajdziecie też krótki instruktaż, jak skutecznie przesłuchiwać. Jeśli więc chcecie studiować prawo albo korci was zawód policjanta, koniecznie posłuchajcie tej frapującej rozmowy. Moje drogie, moi drodzy, zapraszam do odsłuchu. Jak to się stało, że został pan milicjantem?
Historia długa. Bo zacznę od tego, że czytając maturę w trzecim liceum w Poznaniu, postanowiłem zostać oficerem marynarki handlowej. Złożyłem odpowiednie dokumenty do Szkoły Morskiej w Gdyni na Wydział Nawigacji. Papiery pojechały. Zostałem wezwany. Oczywiście przeszedłem wszystkie możliwe badania lekarskie i znalazłem się w Gdyni, w Szkole Morskiej. Przyjechało nas tam, było 1000 kandydatów, którzy też chcieli być marynarzami. Jak przyjechaliśmy, pamiętam, chyba na godzinę 12, umieszczono nas w WUS-ie, czyli w akademiku, i następnego dnia poszliśmy na egzamin. Egzaminy były takie, powiedzmy, z wiedzy ogólnej. Jakoś nie pytano się specjalnie, dlaczego chcę zostać tym oficerem, tylko jakieś tam testy. No i powiedzieli, dziękujemy, dowiedziemy się, że dowiecie się państwo za jutro, pojutrze wyjdzie. No i następnego dnia, żeśmy jeszcze przybyli tam, i ono była wieszona lista, i ponieważ było 180 miejsc, a 1000 kandydatów. No i z tych 1000 wybrano 180. Mnie tam nie wybrano. Ponoć miałem średnie te wyniki. Ale być może, że była inna przyczyna. No i kiedy tam stamtąd wyjechałem, miałem krewnego, bardzo bliskiego kuzyna mojej mamy, który mieszkał w Lęborku, był tam górnym księgowym w takiej spółdzielni. I on miał tam kolegów w tej Gdyni, w tym, i mówi, słuchaj, przyjechał się spytać, czy zdałem. Ja mówię, no zdałem, ale nie zostałem przyjęty. No to tam poleciał do tych swoich kumpli i oni mówią, cholera, żeśmy nie wiedzieli wcześniej, że tego byśmy nam go popchnęli, nie? Ale mówi, bez problemu. Załatwiamy mu pracę w stoczni i na przyszły rok zaliczają to jako staż i bez egzaminu pójdzie do Szkoły Morskiej. Ale ja mówię sobie, będę tam w tej Gdyni. Będę dojeżdżał z tego Lęborka, to tam jest 50 km codziennie. I za bardzo mi się to uśmiechało i mówię sobie, nie, odpuszczę to. I przyjechałem z powrotem do Poznania i zdałem egzaminy w drugiej turze Wyższa Szkoła Ekonomiczna, tak się tutaj nazywała, obecna Uniwersytet Ekonomiczny. Zostałem przyjęty i studiowałem to. I kiedy kończyłem studia, będąc na, to się wiąże z tym przyjęciem, będąc na piątym, na czwartym roku, bo to było 4,5 lata, ja jeden rok byłem tak się zaangażowany w pracę społeczną, że jeden rok miałem dziekankę. Pracę magisterską zdałem 4 maja, a pracę rozpocząłem 29 maja. Już byłem, dostałem nakaz pracy po pełnomocnik do spraw zatrudnienia mnie tam skierował na kolej. No i będąc na studiach, będąc na trzecim roku, dostałem wezwanie do WKO. No, poszedłem. Skierowali mnie na kurs prawa jazdy. Zrobiłem ten kurs na zawodowe prawo jazdy plus na motocykl. Za darmo, wszystko mi powiedziało. Nie wiem, to się tak miało być. W czasie studiów skończyłem, to się nazywa Ośrodek Szkolenia Służb Kwatery Mistrzowskich, Szkoła Oficerska Kwatery Mistrzowskich na Bukowskim. Ten, skończyliśmy to, zdałem to i poszedłem do rezerwy jako kapelan podchorąży. A w międzyczasie jeszcze, na następnym roku, czyli ja już kończyłem studia, zostałem znowu wezwany do wojska i skierowano mnie na kurs łącznościowca, który też znam. No i kiedy po skończeniu studiów dostałem nakaz pracy do DOKP, stacja Krzyż czy Wieluń, no to mi trochę nie pasowało to, więc poszedłem do moich przyjaciół, ponieważ oni tam w Radzie Okręgowej Zrzeszenia Studentów Polskich stamtąd prosili na wysokie stanowiska państwowe, a mój kolega z roku, Bronek, został wojewodem poznańskim. Ja mówię, gdzie ty tam do jakiegoś tego? Mówi, załatwi mi ci tu DOKP, to DOKP. Od Piły do Kępna, mówi, jaki krzyż? Oddział Trakcji Poznań. I poszedłem do tego oddziału Trakcji. I będąc w tym oddziale Trakcji, już tam byłem maj, czerwiec, w lipcu woła mnie naczelnik, kierownik sekcji płac i mówi, panie magistrze, dla mnie bardzo fajnie, miałem tam nie przyjęto, tam byłem kandydatem na przyszłego naczelnika, ale nie. Pensja nieduża była, 1000 zł jeszcze z tego podatek. Moja mama kończyła swoją pracę zawodową, stale chorowała, siostra była na czwartym roku medycyjnym, to kosztowało 1000 zł, to było mało. No i tam w oddziale trakcji była mnie sekretarka, mówi, że kierownik. Poszedłem, nie? Patrzę, jaki był panów się, pytają się, pan Czechanowski, wsiadłem. On mówi, słuchaj, no mówię, bo taki mi, słuchaj, magister, to są oficerowie Komendy Wojewódzkiej, ja wychodzę. Co się stało, nie? Moi koledzy z klasy i z ulicy, większość złodzieje się dzieje, mówię, może tam coś tego. A oni mówią, że oni przyszli dlatego, czy ja znam takiego i takiego w milicji. No znam, nie? Bo to jest, mówi, mąż mojej niani, jeszcze z dawnych czasów. Komenda Wojewódzka potrzebuje absolwentów po skończonych studiach wyższych i uznaliśmy, że pan przyjdzie do nas, nie?
Przypomnijmy jeszcze, jakie to były lata.
To był 66 rok. I ja mówię sobie, no ale przecież ja nie mam zielonego pojęcia o milicji. Jestem ekonomistą i ja mówię, chciałem pracować, no, zupełnie w czymś innym, nie? Nie, nie, my uważamy, że tego. Ale mówię sobie, co będę odmawiał, nie? To damy panu skierowanie na badania, wtedy na Łąkowej była poliklinia MSU. No i niech pan tam pójdzie, nie? No i poszli. Kierownik przyszedł i mówi, co, nie? Ja mówię, no, werbują mnie do milicji, nie? No i jak magister uważa, bo on tak mówił, fajnie, nie? Aha. A ja mówię, no, przecież tak dobrze mi jest z kierownikiem. Mówi, słuchaj, mówi, wiesz, zanim tutaj na tej kolei będzie awansował, a tam szybciej. W związku z tym ja mówię, mówi, tu jest, mam takie coś. Mówię, no idź tam. No ja mówię, jak, przecież ja mam tam, już mi dał obowiązki swoje, no to ja tam powiem dziewuchom, że ma iść do dyrekcji z pilnym pismem. I poszedłem rano, tam byłem tam, chyba wszyscy badali mnie. Krew, moc, prześwietlenie, zdjęcia, laryngolog, okulista, internista, neurolog, psychiatra, cała gama, wszystko wyszli. Wszystko. Wróciłem z powrotem. No i zajmowałem się sobą spokojnie. I jakieś, no zapomniałem nawet o tych, nie mówię, tam się nikt nie zgłaszał, bo był chyba początek już sierpnia. Znowu ja była. Sekretarka przyszła do kierownika. No wszedł, patrzę, jakiś inny facet siedzi, ma taką teczkę i mówi, nazywał się ten pan Krzyżanek. Krzyżanek mówi, tu jest, mówi, magister. Tak, tak, wiemy. wiemy, chociaż był sam. Mówi, no tutaj mówi, towarzysz ma bardzo pozytywną opinię środowiskową. Towarzysze partyjni z kolei i związki rodowe uznają za bardzo dobrego. Wywiad wykazał, że nieskazitelny, jakby co. I mówi, wyniki badań są takie, że tylko zapraszamy, nie? Ja mówię, ludzie, przecież ja tutaj mam robotę. Podpisałem umowę z przestępcą na 3 lata. Z sankcją, jeżeli nie będę 3 lata pracował na kolei, jakaś kara mi administracyjna. Ale mówię sobie, no, a ile dostanę tam, nie? Mówię, no bo coś muszę się spytać. A on mówi, 2400 na rękę. Przed 900 na rękę, 2400. Mówię sobie...
A ile to wtedy było, tak na dzisiejsze?
No duże to było. No. Moja mama zarabiała...
A to powiedzmy 7 tysięcy, 10 tysięcy? 5?
Naczelnik nad DOKP zabiał 2200, nie? I miał tam całą oddział taksy, nie? Więc to były duże pieniądze. No było tak z pieniędzy, może że... Ale bez podatku przede wszystkim. Plus mundurówka, plus tam jeszcze. No czy się zgadza? Ja bym to się muszę zastanowić, nie? No to dobra, to my za 3 dni, proszę, czekamy na decyzję. Więc przyszedłem do domu, do mamy, mówię, mamo. A mama mówi, tak mi powiedziała, i tam też potrzeba porządnych ludzi. Ja? Czyli dała mi taką, powiedzmy, zgodę, chociaż sama będę.
Błogosławieństwo. No,
tak. Powiedziałem kierownikowi, a kierownik do mnie mówi, dobrze zrobiłeś, nie? Napisali mi piękną opinię. Miałem przyjść, miałem się dostać wezwanie na określenie. Pierwszego się miałem zgłosić do komendy. Zgłosiłem się. Na bramie powiedziałem, jak się nazywam. Wiedzieli, że przyjdę. Przyszedł, zaprosił mnie funkcjonariusz do kadry. W kadrach powiedziano, że mam iść z pracownikiem i ruszyłem korytarzem tu do wydziału. Nawet nie widziałem takiego wydziału. No i wszedłem do sekretariatu. W tym wydziale przepracowałem 20 lat. Na pierwszym piętrze taka starsza pani była, pani Maria, sekretarką. Wiedziała też, że przyjdzie nowy klient, nie? I wszedłem do tego pokoju. Tak, pan Michał Czechanowski, tak bardzo proszę, wszedłem do pokoju na prawo. Naczelnik był zastępca. Wszedłem, jeden nazywał się Kujamiński, drugi nazywał się Laskowski. Stali. Ten kadrowiec mówi, to jest magister Michał Czerwowski, tak, wiemy, podziękowali mu. Ja wszedłem, zawołali z takiego pana, niedużego, łysego, mojego przyszłego kierownika, Stasia Napierała, świętej pamięci. Przyszedł, mówi tak, trzeba złożyć przyrzeczenie, znaczy tą rotę przysięgi. Złożyłem tę rotę przysięgi. Uścisnęli mi we 3 ręce, witamy w milicji. Życzymy owocnej pracy, służby. I na tym się skończyło to przyjęcie.
I tak się zaczęła ta przygoda.
I tak się zaczęła ta przygoda. 33 lata.
33 lata. Czy żałuje pan tej decyzji?
Nie.
Dlaczego nie?
Z tej prostej przyczyny, że raz, że poznałem na początku tych moich nauczycieli, wspaniałych ludzi, którzy mnie bardzo dużo nauczyli.
To do tego jeszcze wrócimy.
Trafiłem do wydziału elitarnego, gdzie wszyscyśmy się szanowali i na siebie mogli liczyć w każdej sytuacji.
Mówi pan o wydziale dochodzeniowym?
Dochodzeniowo-śledczej Komendy Wojewódzkiej Milicji i fajnych przełożonych. I ranga nasza była wysoka, jeżeli chodzi o jednostkę wojewódzką. I układ nasz z prokuratorą był wzorcowy.
I rozumiem, prowadziliście ciekawe sprawy.
Najważniejsze sprawy w województwie prowadziliśmy.
O których opowiadaliśmy w poprzednich
tak,
odcinkach.
O tych opowiadaliśmy, tych kryminalnych. Kiedyś nawet jakąś gospodarczą prowadziłem, ale trafiłem do sekcji kryminalnej. I to mnie najbardziej odpowiadało i postanowiłem, że pójdę w tą służbę, wszystkie możliwe sytuacje i wszystkie możliwe awanse, jeżeli się uda. No i starałem się być dobry, nawet najlepszy.
Najciekawsze wspomnienia zawodowe.
Każda sprawa, którą prowadziłem, była inna. Każda sprawa wymagała przygotowania się i z uwagi na specyfikę danych spraw. Na przykład, jeżeli był wypadek kolejowy, no to musiałem się szybko zapoznać ze specyfiką kolei, przepisami i tym, gdzie znaleźć przyczynę. Jeżeli to było zabójstwo, no to wszystko, co się dało ustalić na podstawie oględzin i zdarzenia, włącznie z medycyną sądową. Jeżeli to było włamanie, no to wszystko, co się dało ustalić na podstawie oględzin i wykorzystywania śladów. Za każdym razem było to przygotowanie się i zdobycie olbrzymiej wiedzy, żeby być lepszym od potencjalnego sprawcy, bo on był fachowiec.
Okej, ale czy utknęło coś panu w głowie, poza tymi wielkimi sprawami, jakiś, nie wiem, drobiazg, jakiś szczegół?
To taki drobiazg na przykład ten był, co, o którym wspominałem już, kiedy przyjechałem ze szkoły oficerskiej już jako podporucznik. Koledzy mi dali taką sprawę, bo podejrzani, nie chcę się przyznać. I dali mnie, to ty, to idź tam do zakładu karnego, on tam siedzi, niech się zapozna z aktami i podpisze.
A, ta lodówka.
No i ta lodówka. Okay. I to było takie...
To był pan parę zdań, bo nie wszyscy...
I było to, i była taka sytuacja, że koledzy robili zakłady, bo tam jeden ich go przesłuchiwał, drugi przesłuchiwał, i on tam taki młody, ale gniewny, nie? Już tam siedział w zakładzie poprawczym. Nie chciał z niego rozmawiać i powiedzieli, no Michał, tam pójdzie, zobaczymy nieco z niego z oficerem. A mój taki promotor, jeżeli tak można powiedzieć, właściwie opiekun, no miał ich dwóch takich panów, kapitanów kaczmarków, był Antoni i Marian. I obydwaj nie byli krewnymi, tylko nazwisko osoby. Jeden pochodził spod, tu gdzieś z Pniew, a drugi chyba gdzieś tutaj koło kościana. Byli to prości ludzie, ale olbrzymiej kulturze osobistej i olbrzymiej wiedzy zawodowej.
Doświadczenie.
Ponadto tak. I ponadto dbali o mnie jak własnego syna i całą swoją wiedzę mi przekazywali. No i dali mi to. A i się potem okazało, że założyli się, że ja polegnę i ten mi się nie przyzna. No i zaposzedłem do tego zakładu karnego, wziąłem akta i tam była moja jedna, druga, trzecia. Wsadzili mnie do pokoju.
Do zakładu karnego?
Do zakładu karnego, tak. Tam był taki pokój przesłuchań na Młyńską.
A, do aresztu?
Do aresztu, tak. I poszedłem tam i on tam siedział, aresztowany. No i otworzył, klawisz wszedł. Mówi, tu jest ten, usiadł, nie? Tak prosił. Drzwi były tam, nie? Tak, wejście do celi. Ja siedziałem tu go posadziłem. Wziąłem tę sprawę, taką sprawę miałem i mówię, przedstawiłem się, bo ja się przedstawiałem każdemu podejrzanemu, nie udawałem anonimowego. I powiedziałem, że wniosek przeszedłem tutaj, bo mówię, byłeś, mówię tu, że podejrzany jesteś o włamanie, ale na pewno co zrobiłeś, mówię, że to znaleziono tamten towar i tu chodzi o to, żebyś się z tym zapoznał. Ja się nie zapoznam, ja nie włamałem się, a ja mówię, tam jest napisane, tak, bo tam zmuszali mnie, ja chciałem, żeby się odczepili ode mnie. Chociaż przeczytaj, co tam jest na twój temat, nie? Czyta. Co się to? Mówię, ja tego nie podpiszę, nie? Ja mówię, to napisz tam z tyłu, nie? Że zapoznałem się, ale nie podpiszę, bo się podpiszę. No i ja mówię, słuchaj, wszystko rozumiem, nie? Ale mówię, jakżeś tą lodówkę wyniósł? Co? Ja mówię, no to zobacz tutaj, w tych papierach, kierownik GS-u napisał, że lodówka to... W żadnym wypadku, mówi, ten złodzi. Ja mówię, no co? To już powiem, jak było. Ja mówię, no ale... Ale jutro o 11:00, dobrze, ale nie podpiszę, dobrze, nie podpiszę. Podpałem, nie, przychodzę, no i przyszedłem, a oni już czekają, nie? No i co, podpisał? No i mnie tak napisał, no to nie, mówi to, ale powiedział, że mam przyjść jutro o 11:00, nie? A Zbychu, ten święty Tomalak mówi, kurde, żeś plamę dał, on ci jutro nie podpisze. A Antoś, ten mój Marian, Antoni Kaczmarek, mówi, nie bój się, wierzę mi, że Michałowi jutro podpisze. Następnego dnia rano, poszedłem tam. No ale zanim, byłem już tam przed 11:00, ale zanim brama pierwsza, druga, nie, zanim mnie doprowadzili i przywadzili go, to już było przecież po 11:00. Siedzę w tym pokoju, czekam. On wszedł. Mówi, to jest godzina. Ja mówię, 5:55, nie mamy o czym rozmawiać, nie? Ja mówię, no to jak nie chcesz, no to nie. To mówię, idę, tylko lodówka pamiętam, że na grzbiecie. Niech pan pisze. Tak, łamałem się od tego gejsu. Ale tą lodówkę, nie wiem, to przy nas prawie powiesz w sądzie, nie? Że wszystko. Zresztą ja mówię, wiem, że nie włamałeś się z tą lodówką, a skąd pan wie? Bo ja nie wziąłem. Ja wiem, bo otwór był tak duży, że w tą lodówkę byś nie wyciągnął. No ponad, ledwo przeszedłem. Ja miałem tak przy okazji, to są jeszcze trzy włamania, które na pewno żeś zrobił, ale mówię, już ci nie będę szarpał, ale wiesz jak jest. Za to dostaniesz 3 lata, a potem za pół roku ci okażą, że jeszcze te dwa masz, to ci doliczą następne 3. A tak dostaniesz łącz, bo takie wtedy była sytuacja, kiedy było kilka włamań, no to tworzyli jako jedny i to mnie łącz dostaniesz też 3 lata, może 3,5, nie? Tak pan mówi i mówię. No to jak pan pisze, tak, włamałem się do tego, tak, włamałem się do tego, tak, włamałem się do tego, tak, ale nie powiem, co stało się z tym, ale to zrobiłem, podpisał. No to cześć. No i strzelałem na dół, akta miałem podpisane, tam jeszcze po prostu ten protokół zapoznania podpisał też, no i myślę tak, no nie, jak tak pójdę, niech oni tam czekają. Po drodze, wtedy jeszcze nie byłem klejący, wstąpiłem po drodze.
To przyszło z czasem, rozumiem.
Tak, ale to tak. Wstąpiłem po drodze po ciastka, całą taką, a jeden z kolegów lubił ciastka, nie pił, więc taką kupiłem tych ciastek pod pachę. Nie? A oni tam czekają, a zadzwonili, czy już wyszedłem. No wyszedłem, nie? A sprawdzili, co tak długo? A ja gdzieś pamiętam, po drodze jakaś cukiernia, bo i kolejka była, jakieś tam święto było, czy coś. No i pełno było tych co kupowali. No i ładuję się do środka, wchodzę, no i jak? No i to akta, proszę. Wszyscy jak sępy. A Antoś mówi, dalej mówi tutaj, nie, wyjdźcie wszyscy, nie. I ty też, nie, nie, poszedł. Siedzę u siebie w pokoju, nie. Otwieram się drzwi, hojno, podeptałem. Mówi, patrzy, wygrałem połówkę. Założyłem się, mówi, z wszystkimi, że ty na powie się na pewno przyzna, że to zrobił. Ale że jeszcze 4 toś nie wierzyłem w to, nie. Mówi, zaraz tutaj tych niewiarków, mówi, zaraz ich tu ściągnę, wszystkich pościągnę i mówi tak. Kto się zakładał ze mną, że Michał? No my. Mówi, a widzisz, na połówkę jedną. Ale mówi, ponieważ was było 4, to dołożycie do drugiej. Takie to było, pamiętam, wspomnę. Ja oczywiście nie piłem. Czy oni pili, nie wiem, bo poszedłem i robiłem swoje, nie? To gdzieś tam gdzieś poci do Krasnodę na pewno.
Piękne wspomnienie.
Tak, piękne. Ja to właśnie pamiętam nawet gębę tego klienta. To było lat to, no to był 68 rok. 68, no to... nie? Bo ja w 60 skończyłem szkołę oficerską i to był w październiku chyba, tak pamiętam.
To ponad pół wieku temu.
Tak.
A najgorszy moment w pracy?
Najgorszy, ale w sensie, że coś mi się nie udało, czy w sensie...
No taki, takim... który sam pan definiuje właśnie jako najgorszy.
No więc... No to na końcu już teraz, że nie wykryliśmy sprawy zabójstwa, nieudana sprawa znalezienia braty Radka.
A, no tak.
To jest takie najsmutniejsze, bo uważam, że zrobiliśmy wszystko, cośmy mogli zrobić, a sprawcyśmy, znaczy zwłok nie znaleźliśmy, sprawcy nie wiadomo, nie? No to tak, ta sprawa się potem toczyła dziwnie, ale zwłok żeśmy nie znaleźli, do dzisiaj nie znaleziono. I to jest tak mi tkwi. Ponadto ostatnie zabójstwo w Pniewach, kiedyśmy nie ustalili sprawcy.
Co to było za zabójstwo?
Zabójstwo tego rolnika. Potem się okazało operacyjnie, że jakiś jego dawny kumpel, bo to ze wschodu ludzie byli, jakaś tam zaszłość, wie pan, z czasów, nie wiem, wojennych czy powojennych, o coś tam i ten przywalił mu i zabił.
To... A jakiś taki kryzys na przykład, czy był? Pamiętam, jak kiedyś rozmawiałem z Jerzym Jakubowskim.
Tak.
I on opowiadał o takim bardzo paskudnym zabójstwie małej dziewczynki. Przeżywał to strasznie.
To znaczy kryzys, ja panu powiem, o właśnie jak pan tak mówi. Kiedyś miałem dyżur, wtedy jak województwo było małe. Było takie stwierdzenie, że szlachcic na Zagrodzie Równy Wojewodzie to stosowało się, że komendant posterunku równy komendantowi wojewódzkiemu. Jeżeli chodzi o stanowiska. I miałem dyżur i od razu telefon, że mam przyjść po... Zwłoki w domu, dziecko, nie no, jak dziecko, a ja już miałem chyba córkę, małą. No więc przyjechał radiowóz, lekarza, nie trzeba, bo ja już zwłoki, to nie. I pojechaliśmy z kryminalnym. Nie, przejechaliśmy, pamiętam, do Czerwonaka. Takie domy stoją na wzgórzu, takie bloki, dwa czerwone wtedy były. Przed domem pełno ludzi, nie, stoi pogotowie, nie, płacze jakieś tego, no, komendant komisariatu. Posterunku wtedy w Owińskach. Nie wiem, co jest. No tutaj mówi, cholera, zobacz. Dwóch chłopców po 6 lat, bliźnięta. Jeden nie żyje, nie. W domu. No, schodzimy do środka, lekarka pogotowia jest. Ja mnie przez moment jestem. On mówi, wie pan co? Udusił się. Drugi obok, identyczna kopia jego stoi, tu leży. Małe mieszkanko, udusił się, babcia lamentuje, ojciec, matka. No, przyjechali, nie żył. No, wszystko drożne, wszystko, nic, żadnych obrażeń, niczego. No to trzeba wziąć do zawieszenia medycyny. Nie? No ale tu wszyscy krzyczą, płaczą.
Nie? Bo nie była ustalona przyczyna tego uduszenia.
Nie,
tak?
Nie była przyczyna. Ale zauważyłem na podłodze puzzle. Takie tablice była i takie grzybki się wstawiały. Tak spojrzałem. Nie trzeba było oględzin nie robić, bo to tylko zdjęcia porobiliśmy. I ta lekarka mówi do mnie, no musimy pogotowie, bez wejścia nie wiadomo, czy przyjdą. Nie? A tutaj wszyscy mdleją, krzyczą, hałasują, pełno ludzi. Ona mówi, czy pan zrobi to, co ja zrobię? Ja wiem, co pani doktor powie. Niech pan go zawinie w kod i go wsadzimy do pogotowia, bo nie wolno zwłok przewozić. Powiem, że w czasie drogi nam umarł. Ja mówię, słowo pani doktor. Wyminąłem go w koc na ręce i po schodach na dół wsadziłem go do tego pogotowia. Ona siadła obok, pojechaliśmy na medycynę. Przyjechałem do domu i pierwszą rzecz, napisałem notatkę z tego i pierwszą rzecz, co przyszedłem, mówię do leżuni. Mamy takie coś, mam. Wszystkie pozbieraj. Ułożyliśmy całą, dwie brakowało, więc szukaliśmy. Ona mówiła, co ty tego? Ja mi to wyrzucę. O, taka ładna, niedawna mnie słucha i taka sytuacja. Aha, może to. No i następnego dnia telefon medycyny dzwoni Maryś.
Stochaj.
Mówi, wiesz co jest przyczyną? Wyciągnąłem z garda puzzla. Ja bym nawet miał zablokowany, nie. Odruchowe zatrzymanie serca. I stanęło. Jakby babcia go uderzyła, to by ruszyło. No niestety. Były drożne wszystko. I wtedy poczułem się ojcem i poczułem się strasznie dbającym o dziecko.
Takie zaniepokojone, tak? Spojrzałem
inaczej na to dziecko. Byłem na sekcjach zwłok, dzieci zabitych i tak dalej, ale na to tak inaczej. Już było to coś innego. Bo to własne już było i spojrzenie i potem i stosunek mój do tych, którzy... Bo ja tak traktowałem wszystkich podejrzanych na jednym poziomie. Emocji, wszystkiego. Ale już tych, co się znęcali nad dziećmi i jakby nie daj Boże było, to miałem już stosunek bardziej, bym powiedział, wyostrzony.
Czego pan się nauczył pracując jako milicjant, dochodzeniowiec?
Nauczyłem się tak dużej koleżeńskości, pracy w zespole. Chociaż umiałem już pracować w zespole, pracując w Rzeszeniu Studentów, ale tu mi nauczyłem pracy w zespole i trzeźwego spoglądania na materiały, które miałem i uczenia się wyciągania wniosków z najdrobniejszych sytuacji i kojarzenia. To się tam nauczyłem. No i wiedzę o ludziach. To się nauczyłem przez... Nie skończyłem psychologii ani pedagogiki, ale nauczyłem się takiej wiedzy zawodowej, oceny. Od momencie, kiedy wchodzi klient, to ja muszę już wiedzieć, jak do niego podejść. Nie znając nic o nim, nie wiedząc. Z zachowania, z podania ręki, ze zdjęcia płaszcza, z zachowania się, jak siada, wszystko. To musiałem się tego nauczyć i to się nauczyłem. I to się mi przydaje potem, jak byłem już emerytem i pracowałem w dyrekcji, w tym Narodowym Funduszu, no to przecież...
A pamięta pan jakiegoś przesłuchiwanego, którego właśnie tak sobie pan czytał, analizował? Ma pan taki swój case?
To ja panu powiem, jak pamiętam, jak uczono mnie najpierw, bo od tego trzeba zacząć. Był to okres, kiedy wróciłem, jeszcze nie, byłem przygotowywany do szkoły oficerskiej. To był chyba czerwiec, bo w szkołę jechałem w sierpniu. I mój nauczyciel, Antoni, mówi tak, jedziesz do szkoły, to już trochę musisz wiedzieć. Pokazywali mi protokół, jak wygląda, tak bym coś tam wiedział. I mówi, idź no tam, świadek jest, na dół iść do dyżurki, tam na bramę i przyprowadź. No więc nazwisko, imię, poszedłem na dół. Facet jest, nie? Stoi jakiś, no, nazwisko, zgadza się, dowód, idziemy. Nie? Po drodze zabrał się jeszcze, czy papierosy może się kupić? No sobie kupił. Wszedłem do góry, pukam, jest, dobra. Na korytarzu nie siądzie. Wszedłem do środka, a tak siedzi, tak zostałem, mam papiery, tak pani, tak patrzy, tak stuka i kryje, tak. Co możesz o nim powiedzieć? Nie będę mężczyzna. No tak, no baba to nie jest, nie? Chociaż mu nie zaglądałeś, bo w takim mówię. No mężczyzna. Ile ma lat? No nie wiem. Kolor oczy. Jakie ma ręce? Jakie ma buty? No nie wiem. To używa ulubionego słowa. Pocha, tam cię posłałem. Rozumiesz, po co cię tam posłałem? Żeby się nauczył, że od wejścia do bramy do tego musisz już wszystko wiedzieć, co jeszcze nie wiesz o nim. Ja to stosowałem przez całą swoją służbę.
Ale czy rzeczywiście to się przydawało, takie analizowanie klienta od wejścia do jednego do drugiego wejścia?
Tak,
przydawało
się za każdym razem. Aha. Bo teraz o taką sytuację wchodzi. Nauczyłem się, że oceniać wiek, to my tak oceniamy zawsze 5 lat do przodu, do tyłu. Nie? Patrzymy na ubiór, patrzymy, czy jest przygotowany. To znaczy, jeżeli to dla niego jest coś nowego, to przyjdzie w garniturze, przyjdzie jakoś, jeżeli to jakiś tam urzędnik, czy taki ktoś się podaje przez urzędnika, a ja o nim nic nie wiem. Patrzę na ręce, nie? Czy ma spracowane, czy ma obrączkę, czy ma sygnet. Czy jaki ma zegarek, krawat, czy ze spinką, czy ma czyste paznokcie, czy jest ogolony. I jak na przykład kupuje te papierosy, jak mu się ręce często, nie? Aha, czyli jest denerwowany. Jak jest denerwowany, no to teraz ja go prowadzę cały czas, idę obok niego i widzę, jak on się zachowuje, rozgląda się na wszystkie strony, oceniam, czy on tu kiedyś już był, czy nie był. Jeżeli był, no to inny sposób do myślenia i rozmowy z nim. Wchodzę do pokoju. Siada mnie, proszę się rozebrać i jak się, no się to ręce podgają, nie siada, nie? Proszę usiąść, siada, dowód osobisty. I teraz tak, można robić taką metodę. Patrzę tak, nie? Tak patrzę na niego. Jak widzę, mu tak cieknie pod, trzęsie się, rozbiegane oczyma.
Czyli jakby tak powstrzymuje pan się od działania i sprawdza, jak on zareaguje.
Się, tak, i w pewnym momencie mówię, no nazwisko, imię, nie wiem, tak, odetchnął. Widzę, że z niego tak, no i na wszystko schodzi. No i tam piszemy, że świadek uprzedzą odpowiedzialności karnej, a taka odpowiedzialność podpisuje, że się zapoznał. I, ale w jakiej sprawie, on się pyta. Więc biorę znowu ten jego dowód, ten na niego patrzę i mam tylko jedno pytanie, nic więcej. I tak z chwilę czekam i kiedy on tak jest, ten, to mówię tak, co robiłeś tego dnia o tej godzinie w tym miejscu? No panie, ja to byłem. O to chodziło. No i to dalsza część, to już jest załatwiony. Wszystko mówi, pamięta, wszystko. Trzęsie się cały, ale jeżeli nie trafiłem, to no to się go z innej strony bierze. Nie? I to, ale to, ta droga, którą ja przeszedłem z nim, to wyczułem w moment jego zdenerwowania. Nie? Byli też tacy, co kamienna twarz. No to wtedy się go naokoło brało, to się mówi, czyli nie ruszało tematu, tylko pytało się o to, o tamto, o jeszcze. I czasami się wtrąciło to, co mnie najbardziej zależało, żeby mi odpowiedział, albo potwierdził, albo nie. No, bo trafiało się.
Czyli taka psychologia stosowana.
Tak, psychologia stosowana. I to się człowiek nauczy dosyć szybko. Zresztą nas w szkole oficerskiej uczono też tego. No na przykład bardzo ciekawa rzecz, na tym wszystkośmy przechodzili, ale jak kończyliśmy szkołę, tak dwa miesiące, trzy miesiące przed końcem, to dostaliśmy akta spraw. Ja akurat kryminalny dostałem, bo i akta spraw były tak zrobione, że były podzielone na etapy. I tak pierwszy etap był, myśmy to wszystko przeczytali, jakie z tego wnioski można wysunąć, co do dalszego postępowania. I pisaliśmy. Napisaliśmy, wykładowca to brał i mówi tak, potroży źle, potroży Szanowski dobrze. Otwiera książkę i dalsza część pisze, że to, co ja wywnioskowałem, właściwy to tej sprawy, że ku temu idzie mój sposób myślenia i analiza moja tego, co jest zebrane, idzie w właściwym kierunku. Mhm.
Okej. Czy miewał pan sny związane z pracą?
Nie miewałem snów związanych z pracą. Sny miałem różne, nawet erotyczne, ale nie miałem snów związanych z pracą. Zresztą myśmy po prostu, jeżeli jeździli na zdarzenie takie kryminalne, typowo zabójstwo, gwałt, napad, wypadek kolejowy, wypadek autobusowy, jakaś katastrofa, to myśmy musieli się nauczyć jednej rzeczy. Wyłączać się z tego, co się naokoło dzieje i koncentrować się na tym, po co przyszedłem. A szczególnie takie przy zabójstwach, jak rodzina płacze, biega, nie można się włączyć w krąg tych rozpaczających, tylko zimny sposób konsekwentnie, spokojnie zbierać wspólnie z ekspertami ślady i dowody na miejscu.
Jakieś lęki, strachy, które gdzieś tam w
stu to znaczy ostrożny byłem bardzo. I ta ostrożność nie przyniosła się na rodzinę. To znaczy żonie zawsze mówiłem, uważaj jak idziesz, nie wchodź do bramy. Jak ktoś za tobą idzie, to zatrzymaj się. Nie wsiadaj do tramwaju na końcu, tylko z przodu, nie? Taksówko rzadko bierz. Takie.
A czy żonie się kiedyś śniła pana praca?
Żonie tak.
Pana praca?
Żonie tak się śniło.
To poproszę coś powiedzieć.
Ale coś, ale tylko mówiła, że tam się śniło, że gdzieś tam gonię kogoś, że strzelam, że tam jakiegoś bandytę tam gdzieś łapię, że kogoś tam pobiłem i takie różne rzeczy.
Jak reagowała na te sny?
No, mówi to, żebyś takich rzeczy nie robił, jak tam mi się śniło. Ja miałem luź, bo trochę fatalistka jestem, więc...
Ale bała się tych snów?
Nie, tylko że takie coś mi się śniło.
Tak, ale nie bała się, że na przykład to, co się w śnie wydarzyło...
No,
się...
zawsze jak szedłem, no to wiedziała, że mogę nie wrócić, nie? Każdego dnia. Zresztą do dzisiaj tak jest, że się... Nawet jak się byłem pokłócony, to bez pożegnania się nie wychodzę z domu.
Czyli pan nie śnił, ale żona śniła.
Nie, bez pożegnania nie wychodzę z domu nigdy, nie? Bo nigdy nie wiadomo, czy nie wrócę. Na tym polega.
A czy bywało tak, że na przykład ona się budziła, opowiadała sen i mówiła, żeby pan był ostrożny?
No to stale powtarzała, nie? Żebyś wrócił. Nie? To stale i do dzisiaj. Nawet teraz, no trudno panowie, pamiętaj, żebyś tam gdzie wpadł po trampę.
Pozdrawiamy panią Elę.
Nie, nigdzie nie ten. Żenia tak. Żenia jest taka bardzo rodzinna, matka taka fantastyczna, ma to serce takie duże jak autobus przegubowy i by chciała wszystkich do tego serca przegarnąć.
No poznałem ją i jestem pod jej dużym wrażeniem.
Jest taka człowiekiem, który każdemu chciałby pomóc. Nie? Każdemu. I zwierzątku, i ptakowi, i nawet mrówce.
Taki święty Franciszek w spódnicy.
Tak, święty Franciszek. Ale jest wymagająca. Jest.
Ma coś surowego w spojrzeniu.
Tak, nie potrafi kłamać. Za Boga, no nie potrafi. Ja mówię, nawet słuchaj, czasami nie trzeba. Mówię, nie mogę powiedzieć prawdy. Ja mówię, ale to może być zła rzecz, że to powiesz. Ale to jest kłamie. To nie musisz wszystkiego mówić. Pewne rzeczy możesz pominąć. Nie? To nie jest kłamstwo, jak pominiesz coś. No nie, ona...
Muszę kiedyś cykl rozmów zrobić z żonami oficerów. Ciekawe, co by opowiedziały mi.
No jeżeli by chciała powiedzieć prawdę, no to nie za bardzo by ta prawda była. No bo szczególnie związane z alkoholem, nie? No ale ponadto te takie no, niespodziewane wyjazdy, nie? Że mamy gdzieś jechać, przyjeżdża, wszystko ginie, nie? Wszystko się burzy. Ta pierwsza wigilia przecież
no właśnie
dzisiaj, nie? To też jest. To są takie sytuacje, które... Ale żony muszą być przygotowane na to, funkcjonariusz. Służb mundurowych wszystkich.
No niektóre rezygnują.
No tak. No.
Panie kapitanie, powoli zmierzamy ku końcowi. I tak pan chyba najdłużej odpowiada w tym formacie, co mnie bardzo cieszy, bo tym ciekawsza rozmowa. Co chciałby pan przekazać naszym słuchaczkom i z czym?
No chciałbym przekazać, że jeżeli ktoś wybiera ten zawód, to jest profesja. To trzeba traktować zawód tam jako hobby. Jeżeli nie trafia, nie uznaje to za hobby, tylko za zwykłe 8 godzin, to się nie nadaje do tego. Trzeba poświęcić całe swoje życie pracy, tej służbie, bo to jest służba, to nie jest praca. To jest coś, za co nam nikt nie jest w stanie zapłacić. Ponieważ kiedyś taką robiono analizę i normalnie było 180 godzin miesięcznie, to jest pełen etat. A myśmy potrafili mieć, zakładając, że sobota i niedziela to są 100% godziny, myśmy przez dwa tygodnie mieli 300 godzin. Nie? Czyli praktycznie pół miesiąca nie należało w ogóle do służby wchodzić. W dawnych czasach nie liczył się czas. Przychodziłem na 7, wyjeżdżałem o 7, przyjeżdżałem za 3 dni. Zawsze musiałem być przygotowany, zawsze miałem zmianę skarpetek, za przeproszeniem zmianę gaci, zmianę koszuli. Przybory do golenia w szafie leżało.
A takie, to już chyba takie dzisiaj idealistyczne podejście do roboty. I na koniec, co chciałby pan podpowiedzieć młodym ludziom, którzy stoją przed wyborem kierunku studiów?
Ja kończyłem studia ekonomiczne, które w ówczesnym formacie dawały szerokie horyzonty, bo nadawało się do każdej pracy. W tej chwili są bardzo pożądani po studiach technicznych, no bo technika tak poszła do przodu w stosunku do 50 lat, że uważaj. Biolodzy. W tej chwili w Poznaniu powstaje laboratorium, filia centralnego laboratorium kryminalistycznego, która będzie obejmowała całą zachodnią Polskę. Będą eksperci, z tym na zapleczu komendy budują wielki gmach. I tam będą fachowcy, tacy, którzy będą, jak to się mówi, włos na kromy. I tam są praktycznie potrzebni. A tak między nami mówiąc, to każdy, który chce być funkcjonariuszem, to może nim zostać. Z tym, że wymaga to szkolenia i chęci uczenia się. I, no i bardzo ważne też jest, co teraz może nie zwracają uwagę, ale ważna jest psychika, czyli psychicznie musi być przygotowany na to i fizycznie, a więc sprawny, języki obce, prawo jazdy. No i stosunek taki właściwy, no umiejętność nawiązania kontaktu. Policjant musi umieć nawiązać kontakt z każdym. Wymaga to nie tylko pracy dochodzeniowo-śledczej, ale pracy operacyjnej.
Bardzo dziękuję za kilka szybkich odpowiedzi.
Dziękuję. Życzę dobrej nocy.
Kto jeszcze nie słuchał opowieści kapitana Czechanowskiego, tego odsyłam do odcinków zamieszczonych na tym kanale, czyli na Zabójczych Opowieściach. Mój numer jeden to Dżentelmen Włamywacz. Zachęcam Was także do lektury mojej książki Zabójcza Wigilia i inne mroczne historie, która jest oparta na wspomnieniach między innymi kapitana Czechanowskiego właśnie. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Mam nadzieję, że materiał wydał Wam się interesujący i zechcecie go serdecznie skomentować. Do usłyszenia już niebawem.